stworzyłem gwiazdy, żeby rozświetlały wieczną nicość, a śmiertelnicy szukają w nich porad miłosnych?
Orientujesz się mniej więcej, Marwek, jak stary jest wszechświat?
Ale który?
Nie, nasz wszechświat, w sensie nasz wszechświat, jakby wiesz, ten...
Nasz, w sensie nasz z Ziemią.
Ten, w którym żyjemy, tak, my teraz na przykład rozmawiamy.
Nie wiem, 11, 12 miliardów lat, coś takiego.
Patrz, byłeś wyjątkowo blisko, byłeś naprawdę niesamowicie blisko, aż jestem pod wrażeniem, zupełnie jakbyś prawie znał odpowiedź. Uwaga, wszechświat, jakby wiek wszechświata jest mniej więcej określany na 13 miliardów 800 milionów lat. Z haczykiem. Tak plus minus. Oczywiście jest to wiedza tak naprawdę, którą próbujemy gdzieś tam wysnuć. No, teoria wielkiego wybuchu, kojarzymy ten temat, co nie? Przejawia się w science fiction. Nie wiemy tego za bardzo w League of Legends. Ale początki świata League of Legends będą właśnie tematem drugiego odcinka Lorecastu i z tego miejsca witamy Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, oczywiście za mikrofonami Sylvan oraz Marwek. I będziemy starali się poniekąd być może rozwikłać te tajemnice, przedstawić Wam tajemnice początku świata League of Legends. Jak to się zaczęło, jakie są najstarsze byty w świecie League of Legends, jakie są najstarsze wydarzenia, których nawet najstarsi kronikarze nie opisywali. Albo starali się przynajmniej i ledwo co przetrwało. Także wydaje mi się, że wiele informacji, które tutaj usłyszycie, w przyszłości być może zostaną jeszcze rozjaśnione. Ale to jest, i to chcę zaznaczyć na samym starcie, bardzo grząski grunt. Bo tak samo jak o początkach naszego wszechświata, nie wiadomo wcale jakoś wybitnie dużo, na przykład co było przed początkiem wszechświata, tak samo troszeczkę enigmatyczny potrafi być początek wszechświata w League of Legends. Ale dlatego też, Marwek, wiemy, że nasz wszechświat, zakładamy, że rozpoczął się od wielkiego wybuchu. No a jak to wyglądało w świecie League of Legends?
W świecie League of Legends to też bardzo dobrze zaznaczyłeś i ja jestem z tego naprawdę zadowolony, że powiedziałeś, że stąpamy po takim, no, grząskim terenie, można powiedzieć, bo rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, w dużej większości przede wszystkim, to są rzeczy, które nie są jakoś dobrze opisane. Często możemy się domyślać niektórych rzeczy, albo w ogóle nie zostały w żaden sposób przedstawione. I myślę, że dobrym słowem będzie powiedzenie, że postaramy się dzisiaj to połączyć, zunifikować może, żeby przedstawić Wam wspólną treść, jak to wygląda. Zapytałeś mnie, jak powstał świat League of Legends. O ile... Z tego, co pamiętam, już raz się pomyliłem dzisiaj, jeżeli chodzi o wiedzę astronomiczną, ale z tego, co pamiętam, popraw mnie, Sylvan, jeżeli jest inaczej, ale wydaje mi się, że akurat wspominałeś o wielkim wybuchu, że wielki wybuch to jest nadal teoria mimo wszystko, ale taka, która ma najwięcej zwolenników.
No i jest najbardziej podparta, tak? Więc...
Tak. I o ile w naszym nominalnym wszechświecie, możemy powiedzieć, taką wiedzę mamy, taką teorię mamy, tak w League of Legends nie ma żadnej teorii, jak świat powstał. Wiemy tylko na podstawie jednego zdania, z jednego opowiadania i takich jednych zdań będzie tutaj, na takich pojedynczych zdaniach będziemy tutaj dość mocno bazować, że na początku, może was zaskoczę i może ciebie, Sylvan, też, ale na początku nie było nic. I później było coś. Później pojawił się wszechświat League of Legends w zasadzie. Nie mamy żadnej teorii, nie wiemy jak to się stało. I generalnie jest tak, że takie początki możemy określić, że no, powstał wszechświat pusty, w którym nic nie było, ale nie mylmy z pustką.
Tak, bo to też jest... tutaj cię zatrzymam, bo to też jest ciekawe, bo jakby wcześniej było tak nic najprawdopodobniej, a potem było takie bardziej nic, w sensie, znaczy mniej nic. Jakby chodzi o to, że na początku było nul, bo wiecie, nul, jakby macie liczby. Na początku było nul, potem pojawiło się zero. I w końcu zaczęły pojawiać się jakiekolwiek liczby, jeżeli wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie pomieszałem, Marwek.
Dokładnie, w sensie nic przed powstaniem League of Legendsowego Wszechświata, może nazywajmy go League of Legendsowym Wszechświatem, myślę, tak, że to tak, jest dobre tak. Określenie. Na początku nie było nic, była pustka, ale to nie jest ta pustka, którą znamy z gry. W sensie
taka pustka bardziej nierówności pustka. Tak, pustka, nicość, po prostu o, patrzcie, spójrzcie, słuchajcie, znaczy raczej. Macie płótno i na płótnie malujecie. Brak tego płótna to jest nic. a na początku nawet nie było płótna. W ten sposób. I teraz lecisz, Marwek, dalej. I myślę, że zamykamy to, bo to już jest... Bardziej się już czego zobrazować nie da.
Dokładnie. I można to powiedzieć w taki sposób, że świat League of Legends, przepraszam, wszechświat League of Legends składa się jakby z dwóch rzeczy. Pierwszy to jest ten wszechświat, który znamy, wiecie, kosmos. Na ten moment jeszcze nie ma gwiazd, ale załóżmy, że już są. Gwiazdy, galaktyki i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim jeszcze to było, bo też to jest ciekawe, dużo osób gdzieś tam kojarzy Aureliona jako najstarszą postać w League of Legends. Tak nie jest, o czym zaraz sobie z Sylvanem powiemy. To była jeszcze pustka. I ta pustka była czymś wyjątkowym, czymś, co nawet ciężko nam sobie wyobrazić, ponieważ pustka poniekąd jest to tak określone, że znajduje się pod tym wszechświatem ligolegendowym. Tam pojawiają się pierwsze istoty też, obserwatorzy, które są dość tajemniczymi istotami. One są nieświadome, one nie znają kształtów, nie znają w zasadzie niczego, one nie są świadome swojego istnienia nawet do pewnego momentu, do którego również sobie przejdziemy dzisiaj. No i tak sobie ten wszechświat, czy dwuwszechświat, czy po prostu wszechświat z pustką sobie istnieje. I jest praktycznie pusty. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, która pojawiła się w świecie, czy we wszechświecie League of Legends, jest czas. Który jest dość ważnym kryterium pod kątem tego podcastu, dzisiejszego odcinka. Ale myślę, że odnośnie konstrukcji tutaj może aż tak bardzo w meandry nie będziemy wchodzić, żeby tak jak Sylvan mówi, wam wszystkiego nie pomieszać, bo tak, to są dość takie dość totalnie ciężkie rzeczy. Ale myślę, że na pewno chcielibyście wiedzieć, jakie są najstarsze postacie w League of Legends, albo jaka była najstarsza postać w League of Legends. I wspomniałem o tym, że wiele osób uważa, że ten Aurelion jest taki... No, architekt gwiazd, prawda? No, któż może być starszy i potężniejszy od architekta gwiazd? Otóż okazuje się, że przed Aurelionem był jeszcze Bard i takich istot bardopodobnych, które są starsze od Aurelion Sola, jest jeszcze, nie wiemy ile, ale na pewno są. Bard jest na pewno ich jedynym znanym reprezentantem w League of Legends. I na pewno, jeżeli tak szczegółowo do tego podejdziemy, to Bard jest najstarszym bohaterem w League of Legends, który przemierzał pustki kosmosu. W sensie nie było gwiazd, nie było planet, nie było niczego. Tam już był Bard. Ale później ten wszechświat pusty nie był. I kto go, Sylvanie drogi, wypełnił? Ja myślę, że już na pewno się domyślacie, bo nawet o tym już napomknę.
Ale że to będzie architekt gwiazd? Nie, w ogóle...
No chyba tak.
To jest najciekawsza sprawa w tym wszystkim, że faktycznie Aureliona uznaje się za najstarszą postać i... Gdzieś tam te liczby są na przykład datowane, powiedzmy, że Aurelion ma 12 milionów lat, tak? Że łącznie jest obecny w tym całym świecie przedstawionym przez 12 milionów lat. Sęk w tym, że gdyby nawet Bard miał być wcześniej, to sytuacja z Bardem była trochę podobna do stworzeń z pustki. Bo jeszcze raz, jest pustka, ale tu już mówimy o The Void, tak? O Voidzie. I jest pusty wszechświat, który starał się wypełnić Aurelion. I z informacji, które posiadamy, Aurelion był pierwszym bytem świadomym, który wpływał aktywnie na wszechświat. Zmieniał go. Właśnie kreując gwiazdy. I tak jak Marwek wspomniał, że istot podobnych do Barda może być więcej, tak samo jest z Aurelionem. My znamy jednego Aureliona, Aurelionów może być znacznie więcej, w sensie nie wszyscy muszą się nazywać Aurelion Sol, ale wiemy, że jest więcej bytów podobnych do Aureliona. I na tym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić, że no to są po prostu najpotężniejsze postacie w historii League of Legends. Wszystkie te, które pojawiły się na początku, są po prostu nawet ponad bogami, o których potem będziemy też wspominali, a raczej o postaciach, które są bogami dla mieszkańców Runeterry. I właśnie, wszechświat dla Aureliona był na samym początku po prostu płótnem najnormalniej w świecie, a wszelkiego rodzaju słońca, gwiazdy raczej, były tworami Aureliona. I ciekawym jest, że na początku tworzył zaledwie gwiazdy, potem zaczął tworzyć konstelacje i skończyło się na tym, że zaczął z tych konstelacji, a raczej też, bo nie wiemy jak dokładnie to się stało, z tych konstelacji zaczęły powstawać aspekty. Aurelion tworzył byty, które już i tak są uważane za niesamowicie przepotężne. I teraz, żeby wam to zobrazować, żebyście mieli na bieżąco, powiedzmy, pogląd na to, co się dzieje w pustce i w tym jakby naszym świecie, tak? W którym potem zostanie umieszczona Runeterra. Obserwatorzy, czyli byty, które chcą zniszczyć cały wszechświat, który ich po prostu irytuje, również były tam od samego początku, ale o tym nie wiedziały. Trochę jak Bard. Bart po prostu przemierzał wszechświat trochę tak mimowolnie, wręcz chciałoby się powiedzieć, po prostu się tam pojawił. Obserwatorzy byli od samego początku w pustce, ale dopiero kiedy rzeczy zaczęły nabierać pędu we wszechświecie, kiedy zaczęło istnieć życie, kiedy zaczęły się pojawiać gwiazdy, wtedy obserwatorzy się dopiero przebudzili, bo wcześniej nic ich nie irytowało, to praktycznie nie myśleli, więc nie istnieli, nie było od nich wymagane żadne działanie. Jedyne, na czym im zależało, to na świętym spokoju, który został przerwany przez wszystko, co żyje. Wszystko inne, co nie jest obserwatorami i nie należy do pustki. No i właśnie, powstały gwiazdy, powstały konstelacje, powstały aspekty, ale najlepsze jest to, że praktycznie wszystko, co tworzył Aurelion, miało swój efekt uboczny. I tak też później w tym odcinku dowiecie się chociażby o mipach, które są znajomymi Barda, tak? Czy tam po prostu stworzeniami, które Bardowi towarzyszą. No ale fakt faktem, ostatecznie Aurelion za swoją misję obrał wypełnienie całego wszechświata swoimi wielkimi tworami. To się w sumie działo aż do momentu, kiedy nie pojawił się na Runeterze, co też oczywiście, o czym też będziecie w stanie usłyszeć. Ale powiedziałem, że Aurelion stworzył aspekty. I aspekty są bogami. Realnie aspekty są bogami. Aspekty możecie kojarzyć bardzo łatwo z gry, bo chociażby Pantheon, którego kojarzycie, i to jest kwestia bardzo zawiła, ale uprośmy, Pantheon jest aspektem, Zoe jest aspektem, Leona ma moce aspektu, Diana ma moce aspektu, więc w grze kilka aspektów mamy, ale wszystkie te moce pochodzą właśnie od gwiazd, które wcześniej kiedyś stworzył Aurelion Sol. I dla Runeterry aspekty są bogami. Są postaciami, które bardzo często ingerują i aktywnie przede wszystkim ingerują w życie stworzeń na Runeterze, a jednocześnie bardzo aktywnie uczestniczą w walce z pustką, która tak nieustannie chciałaby najeżdżać Runeterrę. I o tej pustce, o tej pustce dobrze by było więcej usłyszeć na pewno.
Dokładnie, tylko chciałbym jeszcze wrócić, bo teraz ty, drogi Sylwanie, trochę za daleko poleciałeś. Mówiłeś odnośnie Aureliona, że to on wszystko stworzył i tak dalej, i tak dalej. I jest takim, może nie bogiem, ale jest takim, nie wiem, budowniczym,
w sensie, gdybym miał,
można go tak nazwać?
Realnie, gdybym miał go określić, to powiedziałbym, że jest wszechmogącym bytem, bo realnie, gdyby nie Aurelion, to mało co by powstało. Tylko że znowu tutaj się pojawia ta kwestia, że nie tylko on mógł tworzyć, bo były inne również postacie, które mogą posiadać moc podobną do jego, tylko że ich po prostu nie znamy.
Dokładnie tak jest. Część znamy, część nie. Bo generalnie tak może trochę to nabuduje.
Dawaj, dawaj.
Że w momencie, kiedy Swain dostał reworka, kojarzycie taki facet z Noxusu, który tam może jest lubiany, może nie, ale on przechytrzył pewnego demona, który nazywa się Raum, i dzięki temu dostał pewne umiejętności. Raum jest demonem sekretów. O demonach też sobie dzisiaj porozmawiamy. I dzięki temu Swain zyskał ogromną wiedzę praktycznie o, może nie wszystkim, co istnieje, ale naprawdę jest jednym z najinteligentniejszych, albo inaczej, jednym z bohaterów, który ma najbardziej szeroką wiedzę w League of Legends. I po tym reworku, kiedy Swain spotykał w grze Aureliona, mówił: okej, ale co z twoim rodzeństwem? I teraz wyobraź sobie, jaki to był szok dla ludzi, którzy się lore interesują. I powstały teorie, może ja tutaj jedną powiem, że Aurelion był takim jednym stworzeniem, które odpowiadało za umieszczanie gwiazd, za rozświetlanie wszechświata. Ale są też, z braku innego słowa, inne aspekty, ale nie aspekty, o których mówił Sylvan, tylko inne aspekty wszechświata, na przykład, nie wiem, czarne dziury, czarna materia, tego typu rzeczy. I teoretyzuje się, że kiedyś Riot wprowadzi nawet takie istoty, no bo Aurelion stworzył gwiazdy, okej? Ale co zresztą, nie?
Tak, tak.
Też coś musiało to stworzyć. Ale obok Aureliona też powstały inne istoty, niekoniecznie tak potężne jak on, niekoniecznie tak zaprezentowane w lore jak Aurelion. Na przykład mipy, o których wspominałeś. Co ciekawe, tylko Bard wie do końca, jak one powstały. My wiemy tyle, że powstały one z pozostałej energii, która jakby pozostała po tworzeniu gwiazd przez Aureliona w ten sposób.
Tak, one są opisane, tak jak mówię, jako cząstki inspiracji na przykład.
Dokładnie.
Dużo jest takich tworów w Lidze Legend, na przykład też potem duchy są często, półbogowie są ucieleśnieniem właśnie jakichś aspiracji i tak. No mipy, powiedzmy tak, mipy to odpadki, nie wiem, robicie jakąś pracę, Aurelion akurat tworzył słońce, zostało mu trochę, odrzucił na bok, stworzył się mip. Proste.
Można to tak uprościć,
coś w tym stylu,
dokładnie.
Coś w tym stylu.
Ale nie tylko mipy, ponieważ dzięki karciance Legends of Runeterra, która no naprawdę ma dużo lorowej wiedzy, Sylwan potwierdzi, bo na pewno też tam szpera, mamy takie istoty jak astralne smoki. I akurat wydaje mi się, że może nie znamy takich najpotężniejszych, znaczy potężniejszych od Aureliona, ja tutaj przywołam dwójkę. Pierwszy to jest Inviolus Vox, który bardzo mi się podoba, w ogóle nazwy tych smoków są bardzo fajne. To jest smok, który może nie tworzy gwiazd, ale może rozmawiać do ilu istot chce naraz we wszechświecie. Co też jest całkiem fajną mocą, prawda? Jest jeszcze jeden, nazywa się on The Infinite Mind Spitter, czyli nieskończony rozszczepiacz umysłów, który moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej, bo miał bodajże dwie głowy, jeżeli mnie pamięć nie myli. To on jakby ma tak potężną ilość wiedzy, że jeżeli ktoś na niego spojrzy, to jego mózg dosłownie zostaje może nie wypalony, ale jest porażony tą ilością wiedzy i no stajesz się takim, można powiedzieć, warzywem. Więc takich smoków, które mają różne umiejętności, jest naprawdę bardzo dużo. I nie tylko smoków, ponieważ sam Aurelion określa jedną istotę, która jest od niego, nie jest tak stara jak on, ale jest stara bardzo, która nazywa się Immortal Fire. To jest też również byt z karcianki, który jest takim feniksem, można powiedzieć. I takich bytów rzeczywiście jest dużo. Ale ja tak trochę tutaj rozwinąłem. Mówiliśmy, Sylwan, o pustce,
tak,
prawda?
Tak,
że chcemy jakby... To już o misji pustki wspomniałeś, więc ja tutaj nie wiem, czy będę miał dużo do dodania, ale trzeba to powiedzieć, że pustka jest takim ultimatywnym zagrożeniem ze świata League of Legends i jednocześnie, jeżeli mielibyśmy tutaj gdzieś datować regiony i rozmawiać w ogóle o regionach, ponieważ przy w ogóle rozmawianiu o historii League of Legends kwestia regionów jest jednak ważna, to pustka na pewno będzie najstarszym z tych regionów.
Od zarania dziejów.
Dokładnie. I oczywiście ja tutaj tylko rozszerzę, że Aurelion gdzieś tam jakieś, wiadomo, dużo jest niebiańskich czy takich istot aurelionopodobnych czy bardzo podobnych. I oczywiście mijają lata, mija bardzo dużo czasu, niestety nie wiemy ile. Z tego co pamiętam, gdzieś w lore było powiedziane, że mijały eony, czyli naprawdę bardzo dużo czasu.
Tak, i tutaj się wytnę, że na początku stworzenia wszystkiego w League of Legends, jeżeli gdzieś jest napisane coś o jakimkolwiek czasie, to mogą to być lata, równie dobrze mogą to być eony. Jeżeli to nie jest ściśle określone, czas na początku jest zupełnie nieścisły i na przykład no, sam początek świata League of Legends, tego wszechświata, mogło to równie dobrze trwać miliardami lat, zanim cokolwiek się stało. Proszę, kontynuuj, Marwek.
Dlatego, tak jak wspomnieliśmy, stąpamy po no, takim grząskim gruncie. I przechodząc już do świata League of Legends, bo wydaje mi się, że o ile rozmawiamy o kwestiach takich kosmicznych, to może nie każdy czuje się z tym dobrze, bo to są kwestie, które też są poniekąd związane może nawet ze światem fizycznym czy astronomią, a to są trudne tematy, nie ukrywajmy.
Całkiem.
Musimy o tym powiedzieć, że Aurelion w pewnym momencie wreszcie stworzył gwiazdę, która jest gwiazdą, jest takim słońcem dla świata League of Legends, czyli dla Runetery, czyli dla planety, na której odbywa się zdecydowana większość fabuły League of Legends. I została ona stworzona w pewien określony sposób.
Co ciekawe, znaczy to jest całkiem zabawne, ponieważ wiemy, że ten świat powstał przy użyciu rund świata. Ale nie wiemy, kto go stworzył. Są różne przypuszczenia. Kiedyś na przykład, jeszcze zanim historia League of Legends oczywiście dostała potężny lifting i wszystko zostało naprowadzone na te same tory. Historia działała w ten sposób, że świat Runeterra została stworzona po to, żeby walczyć z pustką, żeby tworzyć bohaterów do walki z pustką. I wiedzieliśmy mniej więcej, kto ten świat stworzył. Obecnie nie mamy zielonego pojęcia i też nie do końca wiemy, jaki był tego cel. Wiemy tylko, że Runeterra powstała. Wiemy, że bliżej nieokreślone byty astralne stworzyły ją właśnie przy użyciu rund świata, które są niesamowicie potężnymi, nazwijmy to, artefaktami przepełnionymi magią. I to bardzo, bardzo... Szukam określenia, ale magią, którą można by nazwać pierwotną wręcz. I w pewnym momencie, po prostu w czasie, Runeterra powstała. Koniec, kropka. Runeterra nagle jest. I zabawne, że pojawiała się przy tym słońcu, które stworzył właśnie Aurelion, ale zgadujemy, że inaczej życie nie mogłoby trwać tak, jak normalnie by trwało. I tu też pojawia się kwestia, o której ty wcześniej wspomniałeś, Marwek, że może rzeczywiście inne Aureliony musiały tworzyć, czy to księżyce, czy to, nie wiem, inne rzeczy we wszechświecie. Ale fakt faktem, to jest jedna z największych zagadek, jakie panują obecnie w świecie League of Legends. Bo to, że coś się działo kiedyś, zanim Runeterra powstała, to jedno. Ale to, że Runeterra, na przykład dalej na niej znajdują się tu runy świata i swoją drogą możecie kojarzyć, że zadaniem Ryza jest ich znalezienie, no okazuje się, że artefakty zdolne do tworzenia całych światów gdzieś znajdują się na świecie, które same stworzyły. I też nie wiadomo z jakiego powodu. Jest spora szansa, że znalazł się tam z powodu jakiegoś innego bytu, który chciałby mocno namieszać w Runeterze, ale no szerzej tych teorii jest od groma. Marwek.
Znaczy to jest kwestia dość zawiła, ponieważ ja kiedyś przeglądając i czytając lore, natrafiłem na coś takiego, że generalnie Runeterra i jakby to ładnie określić, że Runeterra jest takim, ona powstała na takim spoiwie, myślę, że to dobre słowo, wszechświata League Legendowego i pustki. Dlatego właśnie tam wszystkie aspekty, tak jak wspominałeś, one gdzieś tam angażują się w życie tej Runetery, dlatego boskie byty z kosmosu się interesują, co tam się dzieje, dlatego na przykład powstają w ogóle wyłomy pustki na Runeterze i są może nie powszechne, ale ciekawe, że akurat tam
tak, to prawda.
Te wyłomy się pojawiają.
Ale to akurat jest uzasadnione. Właśnie w tym sens, że obserwatorzy byli poirytowani całym hałasem, który tworzy życie, a życie powstało dokładnie na Runeterze. Nie mamy w tym momencie jednoznacznych informacji, czy gdzieś indziej we wszechświecie League of Legends istnieje planeta z życiem. Możemy się domyślać, ponieważ istnieją w historiach zawarte skrawki informacji, które dają nam do myślenia, czy faktycznie czasem w jakichś miejscach nie ma po prostu planet z innym życiem. Na przykład właśnie w historiach chociażby z Aurelionem Solem mają one miejsce. I tutaj może, żeby zachęcić Was do czytania tychże właśnie historii, chciałbym podkreślić skrawek tekstu z opowiadania Aureliona Sola właśnie. I tutaj w ciągu kilku sekund odzyskają nadolną kontrolę i wzywają do nowego zadania. Mowa tutaj o aspektach, które w przyszłości przejmą kontrolę nad Aurelionem, ale na żadnym ze światów nie pozwoliłem sobie na taką swobodę, niezależnie od tego, jak krótką. Czyli wiemy, że tych światów było więcej. I to by też oznaczało, że na innych światach też Aurelion mógł się pojawiać, żeby załatwiać pewne biznesy. W przyszłość, jak Riot Games musi pewne rzeczy wyjaśnić i lepiej, żeby to zrobili szybko, bo inaczej głowa mi wyparuje niekiedy od logicznych łamigłówek, jakie nam przesyłają w niektórych z tych tekstów. Ale cieszę się, że to się dzieje, bo wspominaliśmy o tym w pierwszym odcinku. Haczyki są zarzucane, zdecydowanie.
To ja może, żeby zamknąć tą, myślę, że możemy nazwać, może nie pierwotną, ale tą kosmiczną część naszego drugiego odcinka Lorecastu. Mhm. Powiem tylko, że jeżeli tak już mówiliśmy sobie o Wielkim Wybuchu, o gwiazdach, o naszym wszechświecie, to musimy pod kątem statystycznym założyć, że życie gdzieś tam we wszechświecie runeterańskim też powinno istnieć na innej planecie, bo byłoby to niemożliwe, żeby przy ogromnej liczbie gwiazd istniała tylko jedna Runeterra jako planeta i tylko ona jeszcze miała życie.
Mam nadzieję, że ten świat przetrwa. Lubię go.
Rozmawialiśmy sobie o wszystkich perypetiach odnośnie kosmicznej historii League of Legends, no to teraz może przejdźmy do Runetery, czyli planety, jak już powiedzieliśmy sobie, została stworzona przez nieznane astralne istoty, które użyły do tego run świata i porozmawiajmy, tak jak rozmawialiśmy o strukturze wszechświata, porozmawiajmy o strukturze Runetery. I to jest kwestia, że mamy tutaj jakby dwa światy w jednym świecie. Mamy świat rzeczywisty, który, no, są tam kontynenty, są tam wyspy, wiadomo, morza, oceany i tak dalej. Ale mamy jeszcze świat duchowy, do którego nawet można trafić po śmierci. Nie jest to wszystko, że tak powiem, do końca wyklarowane. Tam mamy również Polanę. Później powstało Bendel City i też możecie to kojarzyć, że Bendel City jest to miasto, które właściwie nie znajduje się na takiej fizycznej Runeterze. i też granice między tymi elementami świata duchowego nie są do końca określone, dlatego, żeby wam wszystkiego nie mieszać, powiem tylko, że w świecie duchowym znajduje się również świątynia, do której trafiła siostra Afeliosa, czyli Alun. Również jest tam, są tam przestrzenie, które zostały zaprezentowane przy evencie Spirit Blossom, przy cinematiku Ścieżka, i do tego jest tam jeszcze wymiar Mordekaisera, który trafił tam i, że tak powiem, stworzył sobie swój wymiar pod swoje, no, potrzeby. Myślę, że to dobre określenie. Ale oczywiście powstają, gdzieś tam powstała planeta, powstały lądy, wykreował się ten podwójny świat rzeczywisty i duchowy, ale to nie wszystko, no bo wiemy, że kiedyś Garen, Lux i tak dalej musiały się pojawić wszystkie te postacie, więc logicznym tokiem myślenia jest to, że w końcu na Runeterze pojawiło się życie.
I na dobrą sprawę zabawnym jest, że zanim pojawiły się jakiekolwiek istoty takie żywe, wiesz, i też wiecie, drodzy słuchacze, powiedzmy z kości, ciała, tak wszystkiego, no to pojawiły się demony i duchy, czyli duszyczki. I to są w sumie dwie najważniejsze kategorie, ponieważ duchy tutaj raczej klasyfikujemy jako te dobre i z nich również powstali bogowie, czy też półbogowie w przyszłości. I oni bardzo często są uosobieniem pewnych wierzeń, pewnych przekonań też, są ucieleśnieniem żywiołów pewnego rodzaju. I zwykle, tutaj odwołując się już stricte do tych duchów bogów, im po prostu więcej osób w nich wierzy, im więcej osób ich czci, tym większą mają siłę. I tutaj do takich duchów można zaliczyć Janę, chociażby można do nich zaliczyć Kindred. Bardzo łatwa klasyfikacja. Demony to już trochę inna para kaloszy, mimo że dalej są duchami, no to raczej klasyfikujemy ich w tę stronę złą. Oni żywią się na przykład strachem, bardzo negatywnymi emocjami, czy też po prostu, no najprościej tutaj mówiąc, Evelyn, która żywi się cierpieniem osób, które na przykład torturuje, czy też w ogóle cierpieniem, które istnieje na Runeterze, która żywi się ich bólem, na przykład Fiddlesticks, który żywi się ich strachem, Nocturne, który bardziej tutaj w stronę też strachu, ale takich koszmarów, zjaw w ten sposób, no i Tamkench, który żywi się chciwością ludzi. I co jest akurat bardzo ciekawe, ponieważ demony na przykład, jak przez chwilę można się było dowiedzieć, bardzo operują na odczuciach istot żywych, ale demony pojawiły się na samym początku na Runeterze. Także demony oraz duchowi bogowie byli przed wszelkim życiem na Runeterze. Jeżeli na przykład chodzi o życie na Runeterze, czyli ludzi, wiecie, Vastajan, o których będziemy mówili później, ptaki, zwierzęta, rośliny, ich na początku nie było i w pewnym momencie się pojawili. Autentycznie nie wiemy dokładnie, skąd się wzięli. Możemy tylko przypuszczać, że tutaj właśnie ci bogowie bardzo mocno maczali palce razem z duchami, kreując gdzieś ten świat, który się pojawił na Runeterze. Jedyne, co wiemy, to, że podobnie trochę jak w naszym świecie tutaj, tak, w naszej rzeczywistości, na Runeterze życie najpierw zaczęło się pojawiać w wodzie. I tam pojawiły się pierwsze w ogóle całe cywilizacje. Nie, że od razu komuś się spieszyło, żeby wyjść na ląd. I tutaj dobrym przykładem jest Fizz, który był oczywiście Jordlem. I tutaj ważne, żebyście pamiętali, Jordle to istoty z wymiaru duchowego. One też pojawiły się bardzo, bardzo wcześnie. Przed wszystkimi żywymi istotami na Runeterze. I tak też, kiedy życie się zaczęło rozwijać, Jordle zaczęły bardziej ingerować akurat w ten świat fizyczny. I zaczęły pomagać się rozwijać tym wszystkim istotom. Pierwszą z takich był właśnie Fizz, który zaczął ingerować w życie cywilizacji podwodnych. Od tamtego momentu można powiedzieć, że wszystko zaczęło przybierać tempa, bo nie istniało żadne jasne przejście między momentem, kiedy nie było na Runeterze życia i potem się pojawiło. Tylko po prostu zaczęło tak być. I nie mamy na ten moment informacji, kto wprowadził życie na Runeterze, czy to była klasyczna ewolucja, jak w naszym przypadku.
Dokładnie tak jak Sylwan powiedział, generalnie to nie wiemy, ile lat minęło od na przykład powstania demonów do, załóżmy, pierwszych ludzi. Możemy się tylko domyślać, że były to setki, tysiące, jeżeli nie więcej lat. Ja tu też może troszeczkę rozszerzę ten temat demonów, ponieważ ta kwestia jest bardzo fajnie rozszerzona przy Evelyn, ponieważ część z was może się zastanawiać i zadawać pytania i też do tego was z Sylwanem zachęcamy. Będziemy na wasze pytania odpowiadać. Jak najbardziej, które będziecie zadawać, jeżeli oglądacie to akurat na YouTubie, jeżeli słuchacie na Spotify'u czy innej platformie podcastowej, to może być ciężko, ale jeżeli oglądacie czy słuchacie nas na YouTubie, to na pewno piszcie w komentarzach pytanka, będziemy odpowiadać.
A tutaj zachęcam, może... jeżeli słuchacie na Spotify'u czy innych streamingach, no zachęcam po prostu do użycia hashtagu Lorecast na Twitterze. Kontynuuj, Marwek.
Dokładnie. I kwestia jest taka, że od razu się możecie zapytać, okej, okay, ale jak to jest, że skoro demony żywią się uczuciami istot śmiertelnych, a istniały przed nimi, no to jak istniały? Ja myślę, że to by było bardzo dobre pytanie. Mm. I to jest kwestia taka, że na przykład przy Evelyn jest to bardzo fajnie wyjaśnione, że ona wcześniej w ogóle była bezcielesną mgiełką, praktycznie nieświadomą, która gdzieś tam sobie krążyła, no i sobie po prostu była, tak? Była taką bezcielesną roślinką, można powiedzieć. Ale tak, wspominaliśmy o tym, że rzeczywiście nie mamy do końca, tutaj nie operujemy jeszcze na konkretnych datach. Oczywiście później będziemy operować, bo no ciężko jest tutaj wszystko to spójnie poukładać, żeśmy spędzili masę czasu z Sylwanem, żeby to wam w jakiejś przystępnej formie przedstawić, tak. Ale sami musicie przyznać, że no jest to bardzo wszystko zawiłe i ciężkie.
Trochę spaghetti, natomiast... trochę spaghetti.
Trochę spaghetti, dokładnie, ale wspomniałeś tutaj o ewolucji. Być może tak rzeczywiście na Runeterze było, nie wiemy tego. Jeżeli chodzi o kształtowanie się w ogóle lądów, to ja tutaj bym powiedział, też bym zasięgnął może z wiedzy odnośnie ewolucji czy tworzenia się Ziemi, że no w końcu gdzieś tam rzeczywiście przy kształtowaniu się kontynentów, przy ruchach płyt tektonicznych, poza oceanami musiały się oczywiście wykreować regiony, które, czy bardziej segmenty, czy kontynenty, które znamy w League of Legends. I tutaj możemy sobie od razu powiedzieć, że kontynenty znamy dwa. Jest to kontynent północny, który nazywa się Valoran, na którym znajduje się na przykład Noxus, czy Demacia, i mamy, nie ma chyba oficjalnej nazwy, jeżeli pamięć mnie nie myli, jest on określany jako kontynent szulimiański,
tak, po prostu
na którym oczywiście znajduje się Shulima, znajduje się Targon, znajduje się Isztal. Do tego oczywiście utworzyły się znane archipelagi wysp, czytaj Błogosławione Wyspy, które wtedy jeszcze oczywiście wyspami cienia nie były, czy na przykład archipelag wysp Ioni.
I ze wszystkich miejsc na Runeterze, które wyłoniły się spod wody, to właśnie Ionia na start dla nas będzie najważniejsza, bo to w Ioni działy się najważniejsze rzeczy. Przypominamy też zresztą, że cała pierwsza seria Lorecastu oscyluje dookoła właśnie tych chronologicznych, najważniejszych wydarzeń w historii League of Legends, nimi się będziemy poruszali. I co najważniejsze, mimo że Ionia była właśnie takim istotnym miejscem, to nawet na początku nie nazywała się Ionia. Była to pierwotna kraina. I w niej, co najważniejsze, znajduje się najcieńsza granica pomiędzy światem fizycznym a duchowym i w końcu będą się zaczynały oficjalnie przenikać, bo mimo tego, że wcześniej już na Runeterze chociażby pojawił się Fizz, pojawiały się pierwsze duchy, zastąpywały, żeby wpływać jakoś na rozwój tego, co się dzieje w Runeterze, to dopiero w Ionii miało miejsce pierwsze zdarzenie, które najbardziej wpłynęło na losy historii, ale zanim o nim powiemy, to myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednym Yordlu, który się w Ionii pojawił.
Na przykład chodzi ci o najstarszego Yordla, tak?
Tak, dokładnie tak.
Co jest też, nie każdy o tym wie, bo zakon Kinku raczej się kojarzy z Shenem, Akali i raczej takim zakonem, raczej można powiedzieć dość aktualnym w historii League of Legends. Tak, Kennen jest nie tylko najstarszym jego członkiem, ale z tego co wiemy jest najstarszą grywalną postacią z League of Legends, która w Ionii się pojawiła.
Tak, robią takie małe shurikeny.
Słuchając tego, co staraliśmy się wam jak dotąd przekazać w tym odcinku, na pewno zdaliście sobie sprawę, że coś tutaj jakby trochę to płynne. I tak faktycznie jest. Wszystkie informacje, które jak dotąd wam w tym odcinku przekazaliśmy, to były strzępki informacji porozrzucane w najróżniejszych źródłach związanych z lore. Część z nich pochodziła z książki Realms of Runeterra, inne z opowiadań, czy też biografii postaci, przeróżnych wręcz, wszystkich związanych tak naprawdę z tematem kreowania się wszechświata League of Legends, czyli czy to Aurelionem, czy to Bardem, coś u Soraki się pojawiło, aspekty, nie aspekty, w karciance, tutaj nawiązując do tych pozostałych, powiedzmy, astralnych smoków, o których wspominał Marwek, czy też konstelacjach gwiazd, o których mówiłem ja. Jednakże nadszedł tego koniec! I już nigdy więcej pewnie się tak nie stanie, bo oto docieramy do pierwszego chronologicznie ustanowionego wydarzenia, które miało miejsce w świecie League of Legends. i każdy kolejny odcinek dookoła takich właśnie wydarzeń będzie oscylował. No ale Marwek, proszę powiedz mi, jaka jest geneza w ogóle linii czasu? O co chodzi z linią czasu?
Czy linia czasu została pokazana, czy bardziej udostępniona dla graczy kilka lat temu w formie oczywiście książki Realms of Runeterra. Jeżeli dobrze pamiętam, znajduje się na 60 i 67 stronie, bo dość dużo z niej korzystałem. I to jest rzeczywiście linia czasu, która pokazuje chronologicznie wszystkie odatowane, może niekoniecznie najważniejsze, ale odatowane wydarzenia w świecie League of Legends. Co jest też dość abstrakcyjne i nawet można by powiedzieć absurdalne. Zobaczcie, ile wcześniej rozmawialiśmy o rzeczach, które działy się przed tą linią czasu, bo chcieliśmy wam przekazać całą genezę stworzenia tego, tych podwalin wszechświata i samej Runtery. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę, jeżeli zaczynalibyśmy od tej pierwszej daty, jaką jest Wojna Tytanów, która dzieje się 9000 lat przed Noxusem, czyli de facto 10000 lat przed aktualnymi wydarzeniami w League of Legends około oczywiście, zobaczcie, ile rzeczy nas by ominęło, bo tak naprawdę przeszlibyśmy do Runterry pełnej życia, pełnej ludzi, Yordli i zupełnie inaczej by to wyglądało bez takiego większego kontekstu, jak to się w ogóle wcześniej działo na tej Runterze.
No bo co no generalnie jest tutaj, tak... tutaj cię będę chciał wciąć, Marwek, no bo ile realnie postaci swoją genezę ma właśnie przed tymi wydarzeniami? Zwróćcie uwagę, ile mamy legendarnych tak naprawdę postaci, ile mamy postaci, które pojawiły się po raz pierwszy w zamierzchłych czasach, które nawet nie są tutaj opisane. Trzeba było o tym powiedzieć i co więcej, będziemy do tego wracali w przyszłości. Więc kluczowym tutaj uważam było, żebyście wiedzieli, skąd w ogóle ci bohaterowie się wzięli.
Dokładnie tak jest. I tylko kończąc ten wątek odnośnie samej linii czasu, musimy wiedzieć, że jest ona, ma ona rozpiętość około 10000 lat. Jest to pierwsze wydarzenie, czyli Wojna Tytanów od 900 roku przed założeniem Noxusu. I ostatnią, no o ostatniej dacie może mówić nie będę, bo tutaj zachęcimy was do oglądania czy słuchania nas. Ale rzeczywiście tak jest, że to nie jest tak, że linia czasu wzięła się tak po prostu, bo ktoś w Riot Games ją wymyślił. Nawet linia czasu ma swoje lore, ponieważ nie ma tutaj przypadku, że mówimy, że Wojna Tytanów działa się 9000 lat przed Noxusem, czy przed powstaniem Noxusu. Z prostej przyczyny, ponieważ jest to linia czasu, która bazuje na kalendarzu, który został stworzony przez Noxian. I w sumie byłoby to dziwne, musicie przyznać, że Noxianie, którzy ten kalendarz robili, wiedzieliby na przykład o podwodnym życiu, co tam robił Fizz z jakąś cywilizacją, albo że to Aurelion stworzył gwiazdy, prawda? No ale przechodzimy do pierwszego wydarzenia. Wojna Tytanów związana z Aionią jest bardzo tajemnicza i myślę, że tą tajemniczość, Sylvan, jak najlepiej oddasz.
To się wydaje mi się... Okej, okay, zacznijmy od tego. Mówi, jest tajemnicza. Basta, okej, okay, koniec. Lecimy dalej. Nie do końca. Mimo tego, że mamy bardzo mało informacji, to tak. Przede wszystkim, faktycznie, pierwsze wydarzenie, ale które wpływa na wszystko, co się dzieje aż do teraz. Dlaczego? Wojna Tytanów miała miejsce w Aionii. To wiemy na 100%. Co więcej, w internecie są dostępne grafiki, które pokazują ogromne bronie wbite w ziemię na niektórych płaszczyznach Aionii. I możemy przypuszczać, że tam teoretycznie ta wojna miejsce miała. Nie znamy chociażby pochodzenia Tytanów. Nie wiemy, kim byli dokładnie Tytani. Wiemy jedynie, że te 9000 lat przed stworzeniem Noxusu Tytani po prostu pojawili się, zeszli jakby z niebios. Opis jest taki, że Tytani pojawili się, zeszli znikąd, po prostu jakby z góry. Więc teoretycznie moglibyśmy przypuszczać, że ci Tytani są pewnego rodzaju być może astralnymi bytami, być może to były astralne smoki, ale nie wiemy tego. Wiemy za to, że z Tytanami walczyli Vastai Shairei, którzy byli przodkami Vastaian i tutaj już na pewno kojarzycie. Zaya jest Vastaianką, Rakan jest Vastaianką, Niko jest Vastaianką, swoją drogą bardzo blisko spokrewnioną właśnie z Vastai Shairei. Ale jaka jest ich geneza? Kiedy tylko Tytani pojawili się w Aionii, która wtedy jeszcze była oczywiście pierwotną krainą, nie za bardzo kto miał im stawić czoła. Nikt nie był w stanie się im przeciwstawić. I wtedy też śmiertelnicy, którzy coś postanowili z tym zrobić, odwołali się do świata duchowego. Vastai Shairei to stworzenia, które powstały poprzez przyjęcie przez zwykłych śmiertelników, tudzież ludzi, mocy ze świata duchowego. Zasięgnęli mocy ze świata duchowego, dzięki czemu mogli przybierać kształty, które teraz utożsamiamy z Vastayanami. No kojarzycie na przykład, że Rakan, Zaja, taki jakby, wiecie, człowiek-ptak. Niko na przykład, widzimy, że kameleon. Połączenie człowieka ze zwierzęciem. Ale to się odnosi do tego, że ta pierwotna energia oczywiście jest taka bardzo zwierzęca, jest kojarzona z naturą. I dlatego też, przybierając te potężne formy, Vasta i Shairei byli w stanie przeciwstawić się Tytanom. I wiemy jedynie, że udało się im wygrać tę wojnę. Byli w stanie pokonać Tytanów, wypędzić ich z Runeterry, dokładnie oczywiście z Aionii, i dzięki temu zapanował po prostu pokój.
Dokładnie tak. Ja bym tylko tutaj dodał kilka kwestii, ponieważ ktoś na przykład, kto gra Nautilusem, może sobie pomyśleć, a może ten Nautilus to był ten Tytan? No bo w końcu w grze ma tytuł Tytan Głębin, prawda? Nie, nie chodzi tu o Nautilusa, niestety, choć chciałbym zobaczyć taką armię Nautilusów, która gdzieś tam atakuje Aionię. I też tak w ramach może tego rozszerzenia, bo wspominałeś o grafikach, o tych wielkich mieczach, wiesz, wbitych tam, które są poniekąd taką pamiątką w Aionii odnośnie tego wydarzenia, to też trzeba to powiedzieć, że z racji tego, że to jest zamierzchłe wydarzenie, ludzie, którzy żyją w Aionii, nie pamiętają, czego w ogóle dotyczyło to wydarzenie. W sensie, jak oni sobie wchodzą, bo to jest też grafika, która ukazuje miejsce w jednej z prowincji, która nazywa się Bahrl, i to jest rzeczywiście taka, nie wiem, czy można to nazwać polaną, ale rzeczywiście miejsce, gdzie są te ogromne miecze wbite, to jest święte miejsce w Aionii. I to też pokazuje, jak mieszkańcy tego miasta są bardzo związani ze swoim, przepraszam, nie miasta, tylko regionu, są związani ze swoim krainą. Oni nie pamiętają, co tam się działo, ale jest to dla nich święte miejsce. I mówiłeś o Vastai Shairei. Ja bym tutaj może troszeczkę to rozszerzył mimo wszystko. Kiedyś było tak, że nie wiem, czy wiesz, ale Niko była uznawana za Vastai Shairei, co okazało się błędem w skrypcie w Lidze Legend, podczas kiedy ta postać wychodziła, ponieważ ona miała interakcję, czy bardziej tekst, która mówiła, że Niko nie jest Vastajanką, jest Vastai Shairei, a my jesteśmy bardziej kolorowi. Co oczywiście pasowałoby do takiego wydźwięku Niko. Jak ktoś grał, słuchał, to wiadomo, że ona jest taką pozytywną, takim, no takim, ma tytuł ciekawski kameleon, prawda? Więc taki pozytywny wydźwięk też, jak na nią patrzymy, widzimy słodka taka, można powiedzieć, krzyżówka dziewczynki z kameleonem. Jak najbardziej to pasuje. Ale plemię Uvikat, z którego wywodzi się Niko, oficjalnie zostało to naprostowane i rzeczywiście jest tak, że należy ona do Vastajów, a nie do Vastai Shairei. I żeby to teraz wszystko podsumować, nie ma żadnego Tytana, jeżeli chodzi o grywalne postacie w League of Legends, i również tak jak Sylvan wspominał o Vastajach, ale żadnego przodka Vastajów czy przodkini w formie Vastai Shairei w grze nie ma. Ale warto powiedzieć tutaj o Niko, ponieważ Niko pochodzi z takiego, może nie zagubionego plemienia, ale z plemienia, które się szybko zdystansowało, przepraszam, od reszty. I dlatego Niko, jeżeli mielibyśmy sobie Vastai Shairei w jakiś sposób wyobrażać, bo niestety nie mamy żadnej grafiki, która przedstawia ten lud, czy tamtejszych ludzi, którzy zebrali siłę ze świata duchowego, to Niko byłaby najbliżej wyglądem, ponieważ ona jest najbliżej jej do Vastai Shairei w porównaniu do innych Vastajów. I też możecie się zapytać, wyprzedzając wasze pytania, dlaczego, skąd w ogóle wzięli się Vastajowie? Dlaczego Vastajowie są przodkami Vastai Shairei? Oczywiście dlatego, pomyliłem się. A, przepraszam. Dobrze, że pilnujesz. Działo się tak, że po wojnie Tytanów Vastai Shairei musieli, czy nie musieli, wydaje mi się, że musieli, czy zdecydowali się bardziej, żyć w Aionii wśród swoich śmiertelnych pobratymców, możemy tak powiedzieć, bo nie każdy wstąpił do wymiaru duchowego i pobrał moce. No i przez to, aby jednak mimo wszystko gdzieś tam przeżyć, bo oni nie byli nieśmiertelni, no gdzieś tam związywali się z innymi ludźmi. I poniekąd z tych związków na przestrzeni czasu pojawili się Vastajanie.
A tutaj wydaje mi się, że my dwaj na pewno, ale też cała społeczność, która jest bardzo zainwestowana w to, jak wygląda lore League of Legends, nie obraziłaby się, gdyby kiedyś pojawił się jakiś champion, który trochę przybliża nam, kim byli realnie Tytani i skąd się wzięli, bo nie mamy o tym żadnego pojęcia. Vastai Shaerei, Vastaiowie, to przynajmniej jest wyjaśnione, ale po co Tytani się pojawili, dlaczego walczyli, nie mamy pojęcia. No i jasne, mamy tytaniczne postacie w League of Legends, no ale dalej brak Tytanów, no bo wiecie, z tytanicznych postaci możemy powiedzieć, że tytaniczny jest Malphite albo jakiś Volibear.
Volibear stworzył pierwszą rzekę. Nie chcecie wiedzieć jak.
Sylvan, wspomniałeś o Volibearze i to będzie bardzo ważna postać pod kątem naszego następnego odcinka, który będzie, tak jak już wspominaliśmy, o wiele bardziej ścisły i spójny, ponieważ już będziemy operować na datach.
W sensie, ja naprawdę, jeżeli ktokolwiek ma pytania w związku z tym odcinkiem, albo coś jest niejasne, nie wiem, piszcie do mnie nawet na PW na Twitterze, postaram się wam odpowiedzieć, bo myśleliśmy z Marwekiem, że pierwszy odcinek będzie ciężki, bo trzeba jakoś ludzi wprowadzić do lore League of Legends, ale kiedy już zabraliśmy się za nagrywanie drugiego odcinka i zdaliśmy sobie sprawę, że całkowite początki wszechświata są zupełnie nieusystematyzowane i to, że Bard był przed Aurelionem, albo czy Aurelion był przed Bardem, albo że obserwatorzy to w ogóle byli od samego początku i po prostu spali. Ej, cieszę się, że to jest za nami. Autentycznie cieszę się, że to jest za nami.
Dokładnie. I tak jak mówiłem, możemy w końcu operować na czymś konkretnym, na tym noksjańskim kalendarzu, który, no, że tak powiem, będzie też poniekąd dla was spoilerem, jeżeli chodzi o następne odcinki, jeżeli ktoś będzie na tyle zainteresowany, żeby w lore wejść, do czego oczywiście zachęcamy. I wspominałeś o Volibearze i praktycznie następny odcinek będzie w 100%, jeżeli lubicie krainę, jeżeli zimową krainę, jeżeli lubicie Orna, Volibeara, Anivię,
Wikingów.
Wikingów, dokładnie, też Lissandrę, to no na pewno dużo się dowiecie, bo to będzie temat naszego następnego odcinka. Porozmawiamy trochę.
Ale.
No.
Ale.
Ale.
Poza. Po, a, ale. Poza ludźmi, którzy lubią Freljord i zimowe regiony. Swoją drogą mój drugi najbardziej ulubiony region, pierwszym jest Ionia. To trzeba zaznaczyć tutaj, że również usłyszycie o pustce, o tej, z której wywodzą się obserwatorzy. Usłyszycie więcej o właśnie obserwatorach i ich miejscu. Czy faktycznie są jakieś związani z Freljordem? Spoiler, są. I przy okazji o znaczeniu Owling Abyss w walce z pustką.
Są, tym bardziej Sylvan, że mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku. Nie uważałeś?
Trochę tak, znaczy pamiętam, że mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, ale nie mówiliśmy, jak to się stało, że w Owling Abyss są zamrożeni ci obserwatorzy. A, widzisz.
Czyli żeby to podsumować, powiemy o Freljordzie, powiemy o pustce, jaki ona ma wpływ na Freljord i oczywiście na całą Runeterrę. Powiemy sobie o takich wydarzeniach, co się stało ogólnie rzecz biorąc na mapie aramowej, co to są wojny trzech sióstr, powiemy sobie o poprzedniczkach poniekąd Ashki i Sejuani, powiemy sobie o wielu, wielu, wielu ciekawych rzeczach, więc jeżeli interesują was te tematy, to nie zostaje nam nic innego, Sylvan, jak tylko wszystkich was zaprosić na następny odcinek już za tydzień.
A jednocześnie zachęcić oczywiście jeszcze raz do komentowania z pytaniami, czy też z opiniami pod materiały na YouTubie, a także dla wszystkich tych, którzy słuchają na wszelkiego rodzaju streamingach po prostu dźwiękowych, rzucaniem pytań na Twitter pod hashtagiem Lorecast. Trzymajcie się i do następnego razu.
Cześć.